Podnośnik to jest inny nośnik. Podnosić może ciśnienie krwi. Skontaktuj się z lekarzem, czy aby na pewno jest to dla Ciebie dobre. Podnośnik. Informacji i pozytywnych klimatów nośni. Czy aby na pewno. Zapraszam. Uhu! Niezależna audycja internetowa. Góra z tej strony. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Dzisiaj gościem waszym jest Angelika, która urodziła się w Stanach Zjednoczonych. Tutaj się wychowała. Przez kilkanaście miesięcy mieszkała w Polsce z dziećmi, z mężem. Obecnie mieszka znowu w Stanach Zjednoczonych i o swoich wrażeniach z pobytu w Polsce, z mieszkania tutaj w kraju amerykańskim opowie nam nasz kolejny gość.
Nazywam się Angelik, urodziłam się w Stanach. Wychowałam się tu. Nauczyłam się polskiego od rodziców. Byłam w Polsce i żyłam tam z mężem i z dziećmi przez półtora roku. No i powiem szczerze, że mi się akurat podoba Polska. Narodowość mam podwójną, i polską, i amerykańską. To mam możliwość mieszkać i tu, i tam. I z wyborem powiem szczerze, że tam bym chętniej mieszkała. Ja teraz mieszkam w Nowym Jorku. Jak byłam w Polsce, mieszkałam w Warszawie. W Ameryce to, tak jak oni mówią, jest land of opportunity. Można sobie naprawdę, jak potrzebne, to można i robotę znaleźć i tak dalej, tylko że musi być chęć, musi być człowiek nastawiony, że robota tu nie jest łatwa, że jest dużo pracy, jest często tak, że dużo dłużej tu ludzie pracują niż w Polsce, bo jak tam na przykład idziesz do urzędu coś załatwić, to rano te kobietki mają kawkę, herbatkę, ciasteczko, do czasu co już zaczną robotę, to się kolejka poza drzwi zawija naokoło budynku jeszcze trochę. A tu to różnie bywa, zależy gdzie, bo jak pójdziesz do DMV, żeby zrobić jakąś sprawę załatwić, to też te kolejki są długie i te kobiety i panowie, co tam pracują, to zbyt szybko nie pracują. Ale przeważnie tu ludzie ciężej, ja myślę, pracują niż w Polsce. Mam dużo znajomych, co poprzyjeżdżało z Polski i te panie chodzą na sprzątania, na babysitting, na takie różne domowe sprawy i oni bardzo ciężko pracują. Duże, długie godziny wkładają. Robota nie jest miła. A w Polsce to oni pracowali w firmach, w szkołach, mieli karierę, narzekali na początku, że o jejku, w Polsce tak niedobrze, a teraz jak z nimi rozmawiam, to każdy mówi, och, wiesz, ja rodzinie nie opowiadam, jak tu ciężko, nie mówię, że na przykład jestem dog walker i prowadzę psa, albo sprzątam brudy u Żydów, tylko mówię, że jestem nurse's aide albo home attendant, a nikt nie wie, że ja łazienki myję, ale w Polsce to miałam łatwiejszą robotę, bo byłam za biurkiem. Ale szczerze mówiąc, to oni, nikt z nich nie spakuje się, nie pojedzie do Polski powrotem. Z jednego punktu widzenia ja myślę, że pewni z nich się boją, że jak wrócą, to nie będą mieli wcale roboty, a tu zawsze mogą coś znaleźć. A z innego punktu widzenia to ja myślę, że dla nich by był tak jakby wstyd, że co rodzina powie, dlaczego nie mieli tego American Dream, że nie kupili tego domu, co tam wszyscy opowiadają, albo tej działki, albo nie jeżdżą na tych kruzach. Wiesz, to różnie. Każdy umie prawdę powiedzieć w ładny sposób. Moja była teściowa to też nieraz pisała do domu w Polsce, że och, mieszka nad Atlantykiem. Piękne miejsce nad Atlantykiem, a szczerze mówiąc, dom ruina rozpadająco, z mężem w jednym pokoju cisnęli się tak na stole wszystko stało i nie było mówione. Mówili, że w pięknej willi mieszkają, a w tej willi 20 rodzin mieszkało i to był dom, bo każdy miał po swoim pokoju. No i ciężko, ale do Polski wszystko było mówione kolorowymi okularami określone. I może z pewnego punktu ja rozumiem, bo każdy nie chce, żeby być zawstydzony, żeby ktoś powiedział, a pan Kowalczyk pojechał i zobacz co ma, a moja koleżanka albo córka albo żona pojechała i co ma. To każdy zawsze lepiej mówi, ale ja szczerze mówiąc tu urodzona, tu wychowana, tu wykształcona, mi się Polska bardzo podoba. Ja byłam w Polsce parę razy. Byłam tam i na studiach. To było w latach początek 90. I teraz mieszkałam początek 2000. I teraz z mężem i z dziećmi. 2006-2008 rok. Dużo, dużo się poprawiło. Bardzo dużo sklepów się nazbierało. Teraz wszystko można kupić. Nawet nieraz ładniejsze rzeczy niż w Stanach. Te hipermarkety różne się porobiły, są większe niż te nasze supermarkets, nawet i ładniejsze, jak pomyślisz o Jean albo Leclerc, a pójdziesz do Walmart albo Kmart, to jest bez porównania. Walmart, Kmart to takie, jak mówią, white trash rzeczy, a w tych innych to można i ładne ciuchy znaleźć od czasu do czasu i tam rzeczy do domu i jedzenie. A mieszkania ludzie mają pięknie urządzone, naprawdę super urządzone. Nawet jak ktoś mówi, ja nic nie mam pieniędzy, pójdziesz do nich do domu, to naprawdę ładnie sobie dają rady. Tak jak zawsze to powiedzenie, Polak sobie da radę. Ale jest dla mnie przynajmniej, jest jedyny minus, co ja widziałam, żeby Polacy po prostu się zaczęli uśmiechać. Oni bardzo, bardzo są przygnębieni, zezłoszczeni. W autobusie pamiętam, kiedyś tak siedziałam sobie, byłam w takim dobrym humorze, może dlatego, że jestem inaczej wychowana i pani siedziała naprzeciwko, się patrzyła na mnie, no to ja się uśmiechnęłam. Tak samo jak się tu w Ameryce ktoś się spojrzy, się uśmiechnie. To ona się spojrzała na mnie takim kwaśnym wyglądem i mówi, co pani się tak uśmiecha? Ja mówię, w takim miłym głosem, pani się na mnie spojrzała, no to się uśmiechnęłam w takim cichym uśmiechnięciu. Myślałam, że pani zrozumie, że ja mówię hello. A ona wstała tak naburzowana. Z czego pani taka szczęśliwa? W tym kraju wszystko jest tak niedobrze. I pani jest szczęśliwa? A ja mówię, słońce świeci. Pani ładnie jest ubrana. Jest dobra pogoda. Nie jest zimno, nie gorąco. Ja mówię, dlatego się uśmiechnęłam do pani. To młode pokolenie to myślę, że ma wszystko tak w głowie popierdolone. I takie było jej odpowiedź. I wstała na następnym przystanku, odeszła. A młoda dziewczyna, co siedziała obok mnie, ona mówi, też się do niej uśmiechnęłam i się na mnie tak spojrzała, to niech pani się nie denerwuje. No i tak wyglądało. Ale naprawdę, to nie jest aż tak tragicznie. Słuchaj, ludzie, pomyślcie sobie. Jesteście w kraju, tam jest tak pięknie. Ja pobyłam trochę w Warszawie. Warszawa nie jest super czysto i elegancko, tak jak w innych miastach, ale przyjechałam z powrotem, pochodziłam po Manhattanie, mówię, ojejku, ale tu bałagan, śmiecie w kącie, ulice nie są pozmiatane, a tu Amerykanie albo inni, co przyjeżdżają, to mówią, wow, it's super here, ale ładne miasto, the Big Apple i wszystko, a Polacy nigdy nie staną ci i nie powiedzą, wow, super, zobacz, Warszawa ma taki zabytkowy budynek na środku, takie super ładne sklepy, ładne tośmo, metro jest, wiesz, naprawdę dużo jest ładnych rzeczy, żeby pocieszyć się. I jeszcze, co mnie bardzo, bardzo bym chętnie zmieniła i nie wiem, czy wy nad tym samym się zastanawiacie, jak się wychodzi po ulicach w Polsce, to nikt po psie nie zbiera. Wszędzie ta kupa jest i w parkach, i na chodnikach, nawet w centrum widzisz, słuchaj, ktoś sobie kupi ładne buty, idzie ładnie ubrany, wraca i ma do kostek pomazane nieraz, a dzieciaki chcą w piłkę nożną bawić, to idą, bawią się, wracają do domu, pochodzą w tym, na ubraniach i tak dalej. Jeszcze na dokładkę te starsze pokolenie, był taki przypadek, mój syn na dworzu z kolegami na boisku się bawił, no i wiesz, jak to małe dzieci, biegają, kopią tą piłkę, śmieją się, to jest niedziela, piękny dzień. No, to, co dzieci powinni robić, nie siedzieć przed telewizorem, nie grać w video games, tylko bawić się. Stary facet wyszedł, zaczął krzyczeć, po co wychodzicie po tej trawie, ta trawa umrze. A za pół godziny on chodził ze swoim psem, ten pies biegał po tym i sikał i wszystko. Ja powiedziałam, przepraszam pana, ale chyba szybciej ta trawa umrze, jak pana pies sika i sra i pan nie pozbiera po tym się, niż te dzieciaki na dworzu bawią się w piłkę. Tak! Oni hałasują. Ja mówię, ale proszę pana, to jest boisko. Na boisku dzieci powinni się bawić. O, to wam się tylko wydaje. I to takie małe rzeczy. Ludzie powinni po prostu zacząć być szczęśliwi tym, co mają. Być szczęśliwi, że te dzieci mają energię. Że to życie jest. Że ktoś usiądzie przy tobie, uśmiechnie się. Słuchaj, to nie znaczy, że uśmiechnie się do ciebie i chce cię okraść. Albo coś złego. Po prostu w miły sposób mówi hello. Albo tak. A wszystko inne, szczerze mówiąc, patrząc na Polskę, można naprawdę dużo pozytywnych rzeczy znaleźć. Bardzo dobrze jest zrobiony, ja myślę, komunikacja, na przykład metro, autobus. Można z jednego na drugie wskoczyć, nie są opóźnieni. Może tam słyszałam przypadki na pociągi, że są tam opóźnienia i wszystko, ale tu w Ameryce to te opóźnienia nieraz są po 3-4 godziny na tych pociągach. Nieraz tak jest, że jeździć metrem, to tam przynajmniej masz metro, co dobrze jeździ. A tu to nie wiadomo, ja schodzę na dół nieraz na jedno metro, Stoję, czekam, nie ma tego metra, nie ma announcements. Idę trochę dalej i gdzieś tam już od schodów, tam parę tych poles dalej widzę taki napis, pisze today, na ten dzień, od 1 do 4 nie będzie jechało B albo N, albo jak tam, który to był, bo tam jest remonty. Ale nigdzie indziej tam nie są napisane. I to po prostu są błędy tu i tam. Ja myślę, że jak ktoś patrzy na to realistycznie, powinniśmy się ucieszyć, że tam mamy tą szansę odwiedzić ludzi. Tam kultura jest taka, że ja jestem w domu i do mnie sąsiad może wpaść, może odwiedzić mnie koleżanka, a tu na przykład muszą zadzwonić. Listen, Angelique, can I make an appointment for next Thursday? 4 months away, albo coś tam between the hours of 2:30 and 4 o'clock, żeby twoje dziecko się z moim pobawiło, przyjdź do mnie. If you're there pół godziny spóźnione, nie, to była pora, o tej porze to jest. A w Polsce to tak, ten Bolek i Lolek przyjdą, zapukają do drzwi, dzieciaki idą, bawią się i tak dalej. Pani Kowalska przyjdzie z Romkiem, usiądą ci, przyniosą ciasto, siedzą, gadają. Jakoś tak więcej rodzinnie jest. Tu jest trochę mniej rodzinnie. Jak to popatrzeć jeszcze, Polacy i Amerykanie, no wracając do tych uśmiechów, że Polacy się nie uśmiechają. Amerykanie to mają takie to do siebie, że wszystko zawsze jest good, nigdy nic złego nie jest, nie narzekają na nic. Sąsiad, akurat mieliśmy taki przypadek, że sąsiad wszystkie pieniądze stracił na Wall Street. Miał parę milionów zainwestowanych, bardzo dużo pieniędzy, miał parę domów, to nie to, że dom taki jednorodzinny, on miał sześciorodzinne domy, takie budynki, apartment buildings. Musiał to wszystko posprzedać, swój dom musiał sprzedać Żona wzięła rozwód z nim i nikt nie wiedział, co się dzieje. Nawet najbliżsi sąsiedzi, co przez ścianę mieszkali, nic nie wiedzieli. Wiedzieli tylko, że oni się wyprowadzają do innego miasta i wyszło tak, że jak się pod koniec, tam tydzień przed wyprowadzką dowiedzieliśmy, że on się wyprowadza, to my byliśmy w szoku. Ojejku, dlaczego nam nie powiedziałeś? My byśmy mogli ci pomóc albo coś. Oh no, everything's good. It's a good learning experience. I will get to reinvent myself. Będziemy mogli ponownie pomyśleć nad tym, ja wrócę do szkoły, ja się czegoś innego nauczę. To jest bardzo dobrze. Moje czworo dzieci, ten najmłodszy już kończy studia, nie będą musieli ze mną mieszkać w tym samym domu. Każdy sobie mieszkanie gdzieś znajdzie i to jest bardzo dobre. A my do niego, no tak, ale bierzesz rozwód, żona się rozwodzi. Słuchaj, to bardzo dobrze, ona musi odnaleźć siebie i to nic nie jest złego. A Polak jakby miał taką sytuację, to rany boskie, z wieżowca by skakał. Najgorsza rzecz się u mnie w życiu stało, nie możesz uwierzyć. A Amerykanie, nie, to wszystko, to jest dobre, to jest bardzo dobrze. Za parę tygodni go widzieliśmy, sobie włosy pomalował, wąsy sobie pomalował, wyglądał przed tym jako 60-letni stary chłop, a po tym wszystkim odmłodził się, zaczął chodzić na biegania i wiesz, to super, to najlepsze, że co się stało dla niego w życiu. No to takie śmieszne są sytuacje. Mąż i żona mają dzieci, dzieci już mają tam 18 lat, wyjeżdżają na studia i pierwsze rzecz, co te rodzice robią, sypialnie dziecka przerabiają na yoga room albo office albo coś, bo już wiedzą, że dziecko nie wróci do domu, nie to dlatego, że nie chcą dzieci wracać, tylko rodzice przeważnie już nie chcą i już są nastawieni, że ten dzieciak będzie mieszkał na swoim, a w Polsce mamy takich znajomych, wspaniale są, mają czworo dzieci, wszyscy już dorośli i oni wszyscy w trzypokojowym mieszkaniu mieszkają na 43 metry kwadratowe. Ja się nawet pytam córki, co jest najmłodsza, ma 21 lat, ja mówię, nie chciałabyś może iść znaleźć sobie mieszkanie, pracować, pracujesz, dobrze zarabiasz. Tam 2000 na miesiąc to bardzo dobrze na taką młodą dziewczynę, żeby zarabiać. Ja mówię, nie chciałabyś swojego? A ona mówi, coś ty, a kto by dla mnie gotował? A co by moja mama zrobiła, jakbym ja do domu nie wróciła, by się martwiła? A ta matka mówi, nie, słuchaj, oni muszą tu mieszkać, jak co do czego, wiesz, jak to by było, żeby oni na swoim, żeby oni jeszcze komuś innemu płacili? Przynajmniej to wszystko w domu, wiesz, i to może jest i pozytywny sposób patrzenia, bo tu nie ma tej rodzinnego sklepowiska, tylko wszyscy odchodzą od rodziny, ale no nie wiem, może i w pewny sposób to jest dobrze, bo te dzieciaki się uczą być independent i samodzielność dla osoby to też jest dobrym punktem widzenia. Ale szczerze mówiąc, my musimy raczej zobaczyć niż nad Polakami. Amerykanie to jest taki nie melting pot, gdzie wszystko się gotuje w tym jednym garnku, marchewki i tak dalej. Ameryka to jest więcej tak jak dobra sałata, gdzie jest sałata, trochę jajka, trochę pomidorów, szczypiorku, ogórka, a to są te wszystkie obcokrajowcy, co na przykład poprzychodzili, wiesz, te Włosi i Araby i tak dalej. A ten salad dressing to jest tak jak te Thousand Island na przykład salad dressing, bo to są te wszystkie dzieci, co się porodziły. Ojciec Włoch, matka Iryszka mają mieszankę dziecka. Tu Żyd z katoliczką mają dziecko. I to oni robią ten salad dressing i ten salad dressing sklepia tych wszystkich innych warzyw razem w tej misce i to jest naprawdę Amerykanin. To nie jest i to, co, to jest naprawdę Ameryka, to nie jest to, co inni patrzą. To też zależy, gdzie mieszkasz, bo w Ameryce są różne regiony. Jest polska dzielnica, jest arabska, jest chińska i tak dalej. I na początku ta pierwsza, może i nawet druga generacja, co przyjechało, to jeszcze w tej dzielnicy mieszka, ale już ta trzecia, czwarta generacja to gdzieś się wyprowadza do jakiegoś małego miejscowości, tak jak do Adyrondack, gdzie tam jest naprawdę Amerykanie, co już są 3, 4, 5 pokoleń. A w Polsce to każdy jest Polak. Ci, co teraz dojeżdżają do Polski przez to, że są w Unii Europejskiej, to są inaczej tak jakoś zachowani. Oni przyjeżdżają, bo u nich w kraju było gorzej, albo przyjeżdżają, bo jest biznes. Jest dużo uchodźców, co przyjeżdża do Polski z chęcią, żeby oni sobie lepiej zrobili w życiu, niż oni mieli we swoim kraju. Tak jak Polacy wyjeżdżają do Anglii, do Irlandii, ale też są takie Irlandczycy na przykład przyjeżdżają, albo Anglicy, czy coś, bo oni mają jakąś firmę, biznes i oni chcą sobie rozszerzyć swoje granice, powiedzmy sobie. Bo oni nie są tam nastawieni na stałe, bo wszystkie przynajmniej Amerykanie i Anglików, co ja poznałam, to oni przyjeżdżają na kontrakt 2-3 lata, może 5 lat, bo ambasada ich wysłała, bo firma ich wysłała. Oni mają bardzo ładnie w domach urządzone, wszystko przeważnie zafunduszowane przez to pracę. Ale oni każdy myśli o tym, że oni będą wracali do domu za parę lat i oni nie są nastawieni, żeby to dłużej zostać. I jakoś inaczej to wygląda. W Ameryce jest coś takiego jak rasist. Są różne sposoby napatrzenia na to. Owszem, mówią, że o, są bardzo zrozumiali, że już mniej się słyszy o czarno-białych, Żydach, katolikach i tak dalej, ale jeszcze tam jest. Ja na przykład pamiętam jako dziecko wychowując się i chodzić do szkoły, to ja nie mówiłam, że byłam Polka. Miałam dobre nazwisko, bo nie kończyło mi się na ski, to nie wiedzieli, kim ja byłam. Wymyślałam, że jestem francuska, czy włoska, czy coś. I przeważnie francuska, bo najmniej rasistów mają takich negatywnych konotacji do Francuzów, poza tym, że oni są bardzo rude, ale to nic złego. A na Polaków to zawsze mówili, o, stupid Polak, o, Polak to tylko pijak albo kurwa. Przepraszam, że tak brzydko powiedziałam, ale no bardzo, bardzo źle patrzą na Polaków. Mój syn na przykład teraz ma bardzo duże kłopoty, no bo z pierwszego małżeństwa miałam nazwisko, co się kończyło na ski i ja dałam mu podwójne nazwisko i tak wygląda, że on nie pisze te nazwisko po mężu, bo on mówi, że w szkole na niego mówią, o, oh, you're Polish, a, ah, stupid Polak, hi, 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 hi. Wiesz, tam nabijają się z niego i coś takiego, a jak on dobrze zrobi na testach czy coś, oh, you're lucky. That was just luck. To nie było szczęście. Inni na przykład, inne dzieci w klasie. Jeden nawet byłam zdziwiona, bo to portorykańskie dziecko. Rodzice i on mieszkają na Greenpointcie. On jest bustin, to znaczy school bus go przywozi. I on na przykład mówi, o, my to mieszkamy w dzielnicy polskiej, to my wiemy, jakie są Polacy. Oni są brudasy, oni piją, oni bluzgają, nawet młodzi chodzą w czasie dnia pijani, wszystko. To nie jest element, z którym chcesz być i to jest dziwne, bo to nawet portorykańskie nie mają dobrej opinii naokoło innych Amerykanów. To byłam zdziwiona, że tak dziecko drugie reagowało. Ale ja nawet pamiętam jako dziecko, byli bardzo zdziwieni, że ja miałam dobre stopnie. Zawsze się zastanawiali, are you sure, że you're Polish? To znaczy w szkole podstawowej. Maybe you were adopted, you know? Maybe you're actually Chinese. To było powiedzenie od dzieci. Are you sure you're, you know, Polish people to mają blond włosy i niebieskie oczy. They look very white. Maybe there's a chance that you're not Polish. You can't be, you're too smart. Wiesz co, jest śmieszne, bo jak rozmawiasz z ludźmi, co są wykształceni, co poszli na studia, którzy pracują z Polakami, co są na takich stanowiskach, jak pracują z inżynierami, albo nie wiem, czy dobrze mówię, z inżynierami, albo pracują z lekarzami, co są Polacy, no to te Amerykanie mówią, że oni znają bardzo dużo dobrych Polaków. Ale na przykład jak weźmiesz tego przeciętnego Amerykanina, dam przykład, sąsiad naprzeciwko się spytał mnie, czy ja mam dobrą cleaning lady, a ja się spojrzałam na niego, ja mówię, cleaning lady? On mówi, yeah, wiesz, bo all the Poles are cleaning ladies. A ja mówię, no nie wszystkie są cleaning ladies, ja znam dużo innych. No tak, ale wiesz, the Poles are cleaning ladies, a wiesz, my to chcemy Polish cleaning lady. Ja mówię, o, to okej, okay, to dobrze, to mogę poszukać dla ciebie. Popytam się, czy kogoś znam. On mówi, but make sure they're the ones that don't steal. To było jego powiedzenie. I was like, prawdopodobnie they all don't steal. Oh, no, no, I've heard that the Polish women will say $10 an hour i oni pójdą sprzątać. Roboty jest na przykład na 5 godzin, a oni to przeciągają aż 8 albo 10 godzin, żeby tylko dorobić sobie. Ja mówię, aj, wiesz, i takie po prostu mają złe opinie o Polakach. I ja nie wiem dlaczego, bo to tak nie jest. Ja wręcz przeciwnie, ja znam bardzo dużo Polek, co bardzo dobrze sprzątają, są bardzo uczciwni, bardzo pracowici. I wszystkie pieniądze, co mają, to biorą, wysyłają do Polski dla swoich rodzin.
Dokładnie, jakby oni kradli, to by tych Hiszpanek albo czarnych by brali, a zawsze biorą Polek. Widzisz, po prostu to jest stereotyp, to jest zły sposób patrzenia na ludzi, że jedna osoba gdzieś coś powie, to coś jednego złego, to znacznie więcej speaks in higher volumes, większy pogłos to robi niż coś dobrego przez 10 ludzi. Bo 10 ludzi mogą być super, wspaniali, ale jedna zła pestka popsuje całą grupę. I ja dlatego jestem zdziwiona, bo na przykład w Polsce ja nie miałam złego doświadczenia. Ja mogłam powiedzieć, jestem z Ameryki, ale z pochodzenia jestem Polka. I nie było to, że o, Amerykanie to nam tarczy nie chcą dać, albo muszę stać w ambasadzie, żeby wizę. Tylko mówili, o jak fajnie, że z Ameryki, opowiedz mi o kraju. I mnie miło widzieli i nigdy nie było tak, o ty Amerykanka, weź, chodź pójdziemy do sklepu, weźmiesz mnie do restauracji. Nie, nigdy. Ja miałam bardzo miłe doświadczenie. Sąsiedzi byli bardzo sympatyczni, nieraz jak były kolacje, to zapraszali. Jak były święta, to byli na pewno bardzo szczerzy, uczciwie zapraszali, żebyśmy sami nie byli na święta, wiedząc, że nasza rodzina była w Stanach. Oj, no nie wiem, jak inaczej to określić. Powiem wam tak, w ten sposób, patrząc też na Polskę, to dużo pozytywnych rzeczy Polacy robią. Na przykład mój mąż jest chiropractor ze Stanów, jest Amerykanin 100%. On bardzo chciał pojechać na wakacje, pojechaliśmy tam. Bardzo jemu się ludzie spodobały i wpadł na taki pomysł. W Polsce nie ma chiropractors. Zarejestrowanych przez Unię Europejską on był jeden jedyny. Przeważnie oni chiropractors w Polsce myślą, że to są kręgarze, którzy oni nie są, bo oni chodzą i mają wykształcenie medyczne. Tu w Stanach, nawet w pewnych Stanach oni są leczeni jako primary caregivers or primary care doctors. Na przykład w Oregon to oni poród mogą przyjmować, mogą małe operacje robić i zależnie od każdego stanu trochę są inne prawa. No i jak pojechaliśmy do Polski, tam otworzyliśmy przychodnie i on tak po prostu super miał doświadczenie z tymi pacjentami i z ludźmi, których on poznał, że on jest przekonany, że jak on będzie mógł, to on będzie normalnie tam pracował. On będzie chętniej wychowa swoich dzieci tam. On powiedział, że minus było tylko to dla niego, że on nie znał języka. polski język jest jemu bardzo ciężko, żeby się nauczyć, te litery, wymowa jest bardzo trudna, odmiana wszystkich słów, ale tak to on powiedział, że oni są bardzo mądrzy ludzie, nawet ci, co nie mieli jakichś wyższych studiów zrobionych, to jak był jakiś topik, do którego oni rozmawiali, to on umiał się sam przygotować do tego, opowiedzieć o tym, mieć normalną rozmowę. Bardzo byli friendly, bardzo byli, jak to powiedzieć, welcoming. Byli bardzo takie, troszczyli o to, żeby mój mąż się dobrze czuł u nich w kraju. I on też zobaczył, że na początku, jak on na przykład byłby pacjent, przyszedł, był trochę taki sceptyczny, że czy naprawdę masaż, czy nastawienie, czy elektrodźwięki mi naprawdę pomogą? Ja chodzę na przykład do sanatorium co roku i tam mi nic nie pomaga, już tyle i tyle czasu choruję i nic nie widzę różnicy. A po wizycie, po przesłuchaniu, po badaniu, bo robi też physical exam, później po treatment, 90% wyszło przekonane, że to była dokładna metoda potrzebna dla nich. I wracali z innymi pacjentami, z innymi ludźmi, co mieli dolegliwości. I ich sposób reakcji na to, to nie było tak, jak tu są pacjenci w Ameryce. Tu pacjenci w Ameryce to, do you take my insurance? Jak mój insurance nie jest akceptowany, no to pójdę do innego, co mi zaakceptuje insurance. A tamto oni szukali, czy ty mnie naprawdę dasz radę wyleczyć. Jak ty nie możesz wyleczyć, to czy możesz mi powiedzieć, kto mógłby mi wyleczyć? Oni na inny sposób patrzyli. Też patrząc z punktu widzenia mojego męża, on porównywał Polskę do na przykład miejscowości tak jak The Adirondacks. Mówił, że jak on odwiedził Zakopane i oglądał te piękne krajobrazy, mówi, Boże, te góry, ten las, to wszystko mi przypomina góry w Adirondack, te powietrze i wszystko. On mówi, miasto Warszawa miła jest, dobrze zorganizowana z punktu widzenia dla turysty, bo to można znaleźć, to można znaleźć, ludzie są życzliwi. I on nawet był zdziwiony, bo dużo miejsc on oglądał, nawet poza Warszawą, w Krakowie, na Mazurach i wszystko, to on mówi, wiesz, ludzie narzekają, że jest bieda straszna i wszystko, on mówi, my w Ameryce znamy ludzi, co mieszkają w domach, co jeszcze piasek jest na podłodze, nie mają normalnej podłogi. My mamy znajomych, u których mój mąż przez ileś czasu wolontariuszowo pracował jako chiropractor w Appalachian Mountains. Jak on był tam w Appalachian Mountains, on mówi, słuchaj, tam to jest bieda, po 7, po 14 dzieci w 3-pokojowym domu, nie mają łazienki na dworzu, jest outhouse, on mówi, brud, syf i wszystko, on mówi, i to Ameryka? On mówi, tu dużo Polaków ma znacznie lepiej i oni bardzo dobrze z tym małą ilością, co oni mają, dysponują. I on mówi, wiesz, jakby w Ameryce w czasie II wojny tak była dewastacja, to prawdopodobnie Ameryka by była znacznie bardziej do tyłu niż Polska teraz jest. Polska bardzo się wyciągnęła do przodu, on twierdzi. I on też bardzo lubił Polaków. On mówi, że jak poszedł na mecz, nie tam na Legię czy coś, ale na mniejszą mecz z dziećmi, to te rodzice takie uśmiechnięci, chodź Kuba, kopaj, kop, kop, albo Michał, szybciej biegaj, albo Karolina, blokuj, blokuj. A tu te rodzice to tak zezłoszczeni, tak złoszczą się, kłócą się ze sobą, jakoś więcej tej agresji, on mówi, jakoś tam milej. On mówi, a to gryla, to sąsiedzi robią nieraz na działce, przechodzisz, to chodź, przyjdź, posiedzisz. A tu Amerykanin robi gryla w ogrodzie, to nawet sąsiada nie zaprosi. Albo nawet jak są w tym samym domu, znam taką osobę, co mieszkała u nas w domu i sam sobie gryla postawił I znajomy, co odwiedzał, usiadł u nas i mówi: o, super, macie gryla, to ja pójdę kiełbasę kupił. Poszedł, kiełbasę kupił, położył na gryla. I tamten lokator, co mieszkał, wyszedł z taką pretensją, z taką, przepraszam, powiem, mordą, tak krzyczał ten Amerykanin: co ty sobie myślisz? Z jakiej racji ty używasz mojego gryla? Ta osoba była zdziwiona. No słuchaj, to jest ogród, my wszyscy razem jesteśmy, ja przepraszam bardzo, nawet przyszedł z przeprosiną, przyniósł piwo, żeby przeprosić, ale nie, tamten był tak obrażony, że to nie do wiary. A wiesz, w Polsce to by było: a, to dobrze, że masz kiełbasę, poczekaj, ja mam tu piwo, wystawię ci, by wyszedł, by usiadł, by sam jeszcze tam hamburgery dołożył albo coś i by było, już by była okazja, żeby posiedzieć, pogadać, pośpiewać i tak dalej. Jest całkiem inny sposób widzenia. Tu jeszcze ja mogę powiedzieć, że w Stanach można pozytywnie spojrzeć na tych, co tylko przyjechało z innego kraju. Tak jak oni mówią, right off the boat, w pierwszej kolejności, ta pierwsza generacja, to oni jeszcze mają jakieś dobre values z domu przywiezione tu i ambicja, że oni sobie swoje życie polepszą i do czegoś dążą. A te już, co są parę dobrych lat, to oni nie lubią obcokrajowców, oni nie lubią tych, co przyjeżdżają, bo obcokrajowcy przyjeżdżają i ciężko pracują. Oni dużo wkładają energii, wszystko, co oni zarobią, to odkładają, żeby polepszyć sobie, a ci, co już są tam 2-3 generacje, no to nie są aż tak ambitni, przynajmniej ja tak zauważyłam. No nie wiem, jest ciężko wytłumaczyć. Ja, jako wychowując się tu, ja lubię Amerykę, no bo się tu wychowałam, to mój kraj i wszystko, ale jakbym miała wybrać pomiędzy Stanami a Polską, to niestety tam mnie trochę ciągnie. Tak, my byliśmy tam i wróciliśmy z tego powodu, że mój mąż ma defibrylator wszczepiony i jego defibrylator był recalled. I akurat teraz czekamy, żeby oni jemu nowy defibrylator wszczepili, jak później ma taką okres od 3 do 6 miesięcy, co... A defibrylator jest rozrusznik i był zrobiony przez firmę Medtronic i teraz w Stanach jest wielka sprawa sądowa, bo te kable, co idą z tego rozrusznika do serca, to w pewnych modelach się odczepiają i mogą wcale nie pracować. I niestety mój mąż ma jedno z tych modelów, co było odwołane. No i oni mieli tą operację zrobić w tamte wakacje, w 2008 roku, ale przez to, że sprawa się ciągnie w Stanach w sądzie, to doktor powiedział, że dopóki ta sprawa nie będzie zamknięta, to on nie chce się podjąć tej decyzji, żeby ten rozrusznik wyciągnąć. On może w trakcie wyciągnąć ten rozrusznik, kiedy już naprawdę osobiście te kable wypadną i to tylko możemy się dowiedzieć w czasie wizyty, co wizyta jest co 3 miesiące. Albo jak już sprawa przejdzie i powie Medtronic, dobra, wszystkie te modele, co były niefunkcjonowanie poprawne, to można z tych pacjentów powyciągać i wymienić. Akurat to jest taka głupia sprawa, tak jak my mówimy, lawsuit, a w Ameryce każdy Amerykanin lubi sądzić i dużo głupich rzeczy nieraz sądzą. No i niestety tak wyszło, że my musimy teraz siedzieć i czekać. W Polsce to oni nie chcieli się podjąć tego z tego powodu, że rozrusznik był założony w Stanach akurat i oni powiedzieli, że oni nie chcą później być odpowiedzialni, jakby coś nie wyszło tak, bo specjalnie, że to jest sprawa sądowa i to nie jedna osoba, ale tysiące osób mają tą sprawę z tym rozrusznikiem, no to oni powiedzieli, lepiej niech w Stanach ten lekarz co założył, to niech on będzie ten, co to wyciągnie. No i niestety wróciliśmy w tamte wakacje, no i czekamy. Miało być miesiąc, później mówili 3 miesiące, później 6, no i teraz ponad rok jesteśmy. Różnice pomiędzy miejscami mieszkając w Stanach. Teraz mieszkam w Nowym Jorku. Ja się urodziłam w Brooklynie, tu się wychowałam i szkołę podstawową i liceum tu skończyłam. Później pojechałam do Pensylwanii się uczyć na studiach. Tam ludzie są bardzo laid back, znaczy nie są aż tak w pospiechu. Tu w Nowym Jorku to wszystko jest pospiech. Tu. O trzeciej ma być to skończone. Do 25 data deadline jest tak. A tam na przykład o trzeciej, no dobra, no to może 3:15 to jeszcze możesz wsunąć się tam 3:30 albo coś. Jest trochę luźniejszy. A później ja z mężem mieszkałam w Adirondack w górach. No to tam jest naprawdę bardzo, bardzo miło. Tam każdy wie, co kto inny robi, co może w jednym sposób ktoś pomyśli, że to jest źle, ale na przykład miałam taki niemiły przypadek. Na moich rodzinach skończyły mi się prawo jazdy w tym roku. Poszłam do DMV tu w Nowym Jorku złożyć o nowe prawo jazdy. Zrobili błąd, niż dać adres mój tu w Nowym Jorku, to dali mi adres mój stary w Adirondack. No to ja zadzwoniłam do nich, ja powiedziałam im, zapisaliście zły adres. Ja mówię, czy możecie to poprawić, bo jest nowy. No to jak dostaniesz driver's license, to możesz wrócić, my ci poprawimy. W lipcu czekam, nie przyszło. W sierpniu czekam, nie przyszło. Poszłam z powrotem do DMV. Oni powiedzieli, że oni mi nic nie mogą pomóc z tego powodu, że u nich w komputerze pisze, że ja zmarłam. Oni po prostu byli zdziwieni, no bo niechcący DMV napisało, że ja zmarłam. I w komputerze pisze, że na moich urodzinach ten data jest zgon. No to teraz ja muszę jakoś udowodnić, że ja nie zmarłam. Ale kto ci w Nowym Jorku uwierzy, że ty nie zmarłaś? Jak ty idziesz do tego DMV, ty nikogo tam nie znasz, nie poznajesz nikogo, nikt ciebie nie poznaje. To ty możesz im przynieść dokumenty, paszport, akt urodzenia i wszystko. A oni mówią, sorry, u nas w komputerach to ty nie żyjesz. No to ja zadzwoniłam do Albany i się pytam, gdzie jest moje prawo jazdy. Oni mówią, my ich mamy, bo my ich wysłaliśmy do twojego adresu w Adirondack. I tam nikt nie odezwał się. Pisało, że return to sender, no bo owszem, my tam już nie mieszkamy. No to oni zaakceptowali to, że ja nie żyję, bo w komputerze pisze, że jestem deceased. No to niestety oni to mają we file under deceased. No to ja musiałam pojechać, zapakowałam się. Akurat 14 września pojechałam do tej miejscowości, gdzie mieszkałam. Akurat mieszkałam w Saranac Lake, przy Lake Placid. Bardzo mała miejscowość, tam jest 8 tysięcy ludzi. To jest około pół godziny do Kanady. No jak jedziesz trasą 87, to pół godziny do granicy, ale musisz do tej trasy dojechać, to tam trochę dojdzie, ale to nie jest tak dużo. Łódką też możesz dojechać od pół godziny do 45 minut do granicy. No i pojechałam tam. Akurat przez to, że to jest taka mała miejscowość, wszyscy się znają. Poszłam tam do DMV i ta jedna kobieta, co tam pracuje, no to mnie znała z poprzedniego czasu, że tam mieszkałam i tak dalej. I ja do niej podeszłam i ja mówię, słuchaj, ja mam problem. I wytłumaczyłam, co się stało, że składałam papiery. No i ona spojrzała w komputer i mówi, no niestety, Angelika, ty nie żyjesz. U nas w komputerze jest that you're deceased. Ja mówię, a czy wy macie kopię akt zgonu. No to ona patrzy i proof of evidence, co musi być akt zgonu, to nie ma wcale. A normalnie wszystko inne, proof of address, to wszystko jest na adres w Brooklynie. Ona mówi, dlaczego tu na adres pisze, że jest. Ja mówię, nie wiem. I ja to próbowałam wyprostować. Słuchaj, ona mówi, daj mi chwilę, pokaż mi, czy masz jeszcze jakiś proof, że ty jesteś, kim jesteś. No to ja wyciągnęłam paszport. Pooglądała, pośmiała się, zadzwoniła do Albany, godzinę pogadała. Ona mówi, dobra, nie ma sprawy, za 10 dni będziesz miała prawo jazdy. Słuchaj, dzisiaj rano przyszła listonoszka, dostałam tu w Nowym Jorku, przyszło, z poprawnym adresem, z moim zdjęciem i że aplikacja była 14 września złożona. No to znaczy, że ona musiała to wszystko wyprostować. Ale takie głupoty są i taka różnica. Tam mogłam iść, tam byłam może, no nie wiem, godzinę, od czasu, co ona mnie zobaczyła, do czasu, co wyszłam, a w Brooklynie to stałam 6 godzin. Jeszcze na dokładkę wszystko pomieszali i zapisali, że jestem martwa i to takie, wiesz, głupota. A drugie kłopot z tym, z miejscowościami, na przykład Tu mieszkając mamy bardzo ładny dom, a ci przyjdą ludzie w sobotę wieczorem, przechodzą butelkę, rzucą ci do krzaków, a to ci zbiją lusterko w samochodzie, jak zaparkujesz, a to śmiecie, liście, to nie jest big deal, ale nieraz pomiędzy tymi liściami to jakaś kartka, jakaś torba, jakiś kubek leży. A tam, jak mieszkałam w Adyrondach, to jak gdzieś idziesz ulicą i kartka leci, bo wiatr wieje, to każdy przejdzie, podniesie, na rogu wyrzuci, każdy przed domem zetnie trawę. O, to jest druga rzecz. W Polsce powinni trochę częściej tą trawę ścinać. Ja wiem, że każdy mówi, że to koszty są straszne i że to dużo roboty, ale jest tyle ludzi, co by bardzo chętnie pracowało, co by miasto mogło zatrudnić lub prywatne firmy otworzyć i by mogli tą trawę w lato ścinać, bo ta trawa nieraz jest tak wysoka, że te małe toddlers, te małe dzieci mogą się zgubić w tej trawie, jak wypuścisz ich na podwórko. I to by dużo łatwiej było, bo jak trawa jest ścięta króciutko, to i mniej musisz podlewać, i dużo lepiej zielono wygląda, no i miejscowość ładniej, czyściej wygląda. Ale to poza tym. To akurat było coś, co mi się też przypomniało o Polsce. W Adyrondach w zimie to jest naprawdę super. To znaczy, jak ktoś lubi zimno, bo tam w zimie może być nieraz po minus 30-40 Celsjusza i to ciągnie się nieraz po 3-4 tygodnie. Śnieg przeważnie zaczyna się tak w październiku, tak 15-16 październik, to nawet można zobaczyć parę płatków śniegu i pada przez całą zimę. Gdzieś tak jeszcze na Wielkanoc to nieraz dzieci idą na Easter egg hunt w nartach, jeżdżą z góry i zbierają jajka. A jest ciekawe, bo w lutym mają taki festival, się nazywa Winter Festival, gdzie oni bryły loda wycinają z jeziora i budują takie wielkie pałace i przez cały tydzień dzieci są gry i parady i różne takie uroczystowe sprawy, żeby po prostu być szczęśliwy, że to jest środek zimy. Tam jest znacznie wcześniej ciemno, to jest ładnie, wszyscy tak ubierają choinki i nie rozbierają tych choinek na przykład w początek stycznia, tylko czekają. Nieraz do marca jeszcze choinki są poubierane. I ludzie są jakoś tak mili, chodzą w takich kożuchach z niedźwiedzia, te wielkie czapki, wiesz, w snow boots, niż po ulicy jeździć samochodem, to dużo z nich w snowmobile zjeżdżą. Tam jest naprawdę bezpiecznie, na przykład ja jak jeździłam do sklepu i ludzie parkują samochody, to zostawiają klucze w staczyjce plus włączony samochód, żeby samochód nie zamroził się, jak on idzie na przykład na zakupy. I nikt ci nie ukradnie tego samochodu. Ja miałam sąsiadkę, jak sprzedawała dom, domu nigdy nie zamykała i ona do mnie przyszła i się spytała, czy wy macie może dodatkowy klucz od mojego domu? Ja mówię, nie, dlaczego? Ona mówi, wiesz, bo teraz sprzedajemy dom, musimy klucze nowym właścicielom dać, a ja nie mam kluczy. I ja mówię, no to dlaczego miałaś zamek na drzwi? A bo w zimie zamykaliśmy, żeby wiatr nam nie otwierał, jak nieraz były mocne wiatry. Albo żeby niedźwiedź nie wchodził, jak my wychodziliśmy do spania na górę, bo nieraz niedźwiedzie nawet na wiosnę, jak się trochę tak ocieplało, to szukali jedzenia, no to się do domów łamywali, a to piwo kradli, a to jakieś jedzenia, jak były zostawione w szafkach, ktoś wszedł do pracy, wracał do domu, a tu niedźwiedź porozwalał albo rakuny powchodzili, ale to było najgorsze tylko. Słuchaj, tam global warming to nie ma wcale, wręcz przeciwnie, tam w lato to jest tak średnio ciepło 70-75, bardzo miło jest, tam jeziora dużo jest, bardzo dużo takich zakątek, tam nawet mają takie jak lodges albo hotele, gdzie na przykład Bruce Springsteen wyjeżdża na 2-3 tygodnie, Sharon Stone tam była, tam różni inni i wyjeżdżają, nikt nie wie. Albert Einstein nawet tam miał dom. Musimy spojrzeć na życie w ten sposób, że można znaleźć i dużo plusów i minusów i w Ameryce, i w Polsce. W Polsce duży plus by był to, jakby ludzie po prostu spokojnie zaczęli się uśmiechać, patrzyli, że mają naprawdę dużo pozytywnych rzeczy w tym kraju, że dużo się poprawiło, rozwija się w pozytywny sposób. Rozumiem, że ktoś powie, a jest drogo i tak dalej. No tak, ale kiedyś drogo też było i nie było nic. Każdy miał pieniądze, a nic nie można było kupić. A teraz można dużo rzeczy kupić. Jak coś bardzo chcesz, to możesz do tego dążyć, żeby kupić i mieć, ale mamy dużo natural resources w Polsce. Piękne scenery, lepsze jedzenie. Jedzenie jest znacznie więcej smaczniejsze niż amerykańskie. Niech Polak powie szczerze, jak pójdzie do Polski i zje pomidor, a pójdzie do Ameryki i zje pomidor, który naprawdę smakuje jak pomidor. Albo jajko, jak otworzysz w Ameryce, idź dzisiaj do domu na kolację, zrób jajecznicę. Czy żółtko jest żółte, czy pomarańczowe? W Polsce to są piękny kolor złota, a tu jest taki wyblakły, żółty kolor. To musimy powiedzieć, słuchaj, to dobrze, że ja płacę 4,40 groszy za jajko, ale ja mam jajko, co smakuje dobrze. A tu ja zapłacę tam blisko 2 dolary za duże, na te jajka nawet nie smakują. Albo ten ogórek, jak powąchasz i zrobisz mizerię, to ma zapach prawdziwej mizerii. A tu te ogórki to mają smak jak woda. Nawet jak robię rosół w domu i ugotuję tą kurę i tą włoszczyznę już gotuje się, to ma taki mętły zapach. A tam jak ja zrobię rosół, to przez całą klatkę schodową czuć. Dołożę trochę tego koperku i czuć takie domowe, prawdziwe gotowanie. Tu ja robię domowe gotowanie i nawet nie wiadomo, mogę już chętniej bym poszła do Chińczyka i wonton soup kupiła. Wiesz, to musimy się naprawdę sit back, pomyśleć o tych czasach, co są prawdziwe w Polsce. Tu można też bardzo dobrze mieć, tu masz opportunity, że możesz pracować, zarobić coś, ale tak jak mówią, the motherland to zawsze jest motherland i Polska ma dużo dobrych rzeczy, co matka motherland nam może dać. I uśmiechnąć się. Każdy sposób można znaleźć pozytywnie. To jest bardzo dobry sposób, jakby ktoś chciał przeczytać dobrą książkę The Diary of Anne Frank. To było o młodej dziewczynce, co chowała się w czasie II wojny i ona taki pamiętnik napisała. I w tym pamiętniku ona pisze, jak strasznie ciężko było im mieszkać w tym domu i tak dalej, i się chować. A później ten pamiętnik się skończył, bo oni ją przyszli Niemcy i całą ośmioro, co się chowało na strychu, wywieźli do concentration camps. I oni wtedy mieli bardzo źle. Z tych ośmioro tylko ojciec jeden przeżył, a wszyscy inni poumierali. I on wspominał o swojej córce i powiedział, że ona kiedyś się mu powiedziała, wiesz tata, my narzekamy na to, co mamy, ale jak już naprawdę mamy bardzo źle, to nie widzimy tego, co straciliśmy. I tak samo, tu są dużo Polaków, co narzekają, jak tam w Polsce, ale nie widzą, co naprawdę stracili. I tam nie jest tak źle, jak wszyscy naprawdę mówią. Po prostu iść i być szczęśliwym z tego, co naprawdę ktoś ma. I tu też można znaleźć coś dobrego i nie narzekać, o, ja muszę tyle godzin pracować czy coś. Jest dużo też pozytywnych rzeczy i życie powinno być, żyć dzisiejszym dniem i być szczęśliwy z tego, co teraz się ma, a nie co było i co może być. Bo to, co było, to nie możemy zmienić, bo już było, a to, co będzie, to jeszcze nie możemy zmienić, bo jeszcze nie przeszliśmy tego.